i ogród.
Program realizuje Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry. Kłaniamy się w to słoneczne, wiosenne, sobotnie, przedpołudnie w kolejnym programie Dom i Ogród 6 kwietnia. A co przygotowaliśmy na dziś? Powrócimy do tematu marnowania żywności, ale tym razem powiemy, jak wykorzystywać na przykład do wypieków produkty spożywcze, które do niedawna traktowane były jako uboczne i trafiały do kosza. Między innymi pozostałości po tłoczeniu soków czy oleju, bo podczas przygotowywania posiłku warto wykorzystywać wszystko to, co jeszcze raz wykorzystać można. I właśnie o tym będzie mowa za kilka chwil. Ale marnowanie żywności to jedno, a druga istotna kwestia to to, że tej żywności nie może dla nas zabraknąć. I tutaj musimy zadbać o pszczoły, bo także dzięki ich pracy mamy co jeść, a jak zabraknie pszczół i innych zapylaczy, nie będzie i nas. Dlatego musimy je chronić i im pomagać, na przykład przy prowadzeniu wszelkich upraw także w ogrodzie. Jak? O to właśnie podpytamy. Ale zanim zaczniemy, jeszcze przypominam o programie i sposobie komunikowania. Cykl Dom i Ogród to audycje, w których mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej i komfortowo. Zaglądamy więc do różnych salonów, sprawdzając, jaka jest oferta danego asortymentu, a nasi eksperci podpowiadają, co i kiedy wybierać, by spełniło to nasze oczekiwania. Mówimy o trendach w tym zakresie, nowościach. Każdy może znaleźć coś dla siebie albo podpowiedzi dla innych. A Państwa pytania do ekspertów, podpowiedzi i sugestie przyjmujemy pod adresem mailowym domiogrod@radiolublin.pl, a także telefonicznie podczas trwania programu. Przypominam numery 801 50 10 22 i drugi numer 743 7383. Tutaj musimy poprzedzić kierunkowym do Lublina 81. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Podstawowe elementy ograniczające marnowanie żywności przez konsumentów to planowane i kupowanie takiej ilości jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć. Ważne jest także właściwe jej przetwarzanie. Najczęściej w naszych domach marnują się produkty z krótkim terminem przydatności, warzywa i owoce, mięso, ale przede wszystkim pieczywo. Mówi doktor inżynier Anna Wirkijowska, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Bardzo gorący temat w ostatnich kilku latach, temat marnowania żywności, który wiąże się, czy zaczyna się, można powiedzieć, już od pola, na którym uprawiamy i wraz z postępem, wraz z trwaniem tego łańcucha dostaw, aż do konsumenta, do naszych domów dociera właśnie ten problem. W łańcuchu dostaw marnowanie żywności występuje na każdym etapie, zarówno u producentów żywności, jak i w naszych domach. Niestety, w naszych domach marnuje się znacznie więcej niż na etapie produkcji. Związane jest to przede wszystkim z tym, że producenci nie mogą sobie pozwolić na duże straty, bo są to oczywiście względy ekonomiczne, głównie tym jest to podyktowane. Natomiast w naszych domach marnowanie żywności wynika z różnych względów. Czy to ze względu na to, że niewłaściwie planujemy zakupy, ulegamy pokusie promocji, kup dwa, zapłać za jeden lub dwa plus jeden gratis lub drugi będzie tańszy. Często nie zwracamy uwagi na termin przydatności do spożycia, nie kalkulujemy, czy jesteśmy w stanie ten produkt spożyć, jeżeli go kupimy chociażby w dwóch egzemplarzach, a nie w jednym. I często okazuje się, że gdy chcemy go spożyć, to on jest już po terminie, więc wyrzucamy taką żywność. Niestety, jeżeli chodzi o żywność, najwięcej wyrzucamy, czy najwięcej marnuje się pieczywa i wyrobów piekarniczych, ponieważ jest to żywność, którą spożywamy jako produkty świeże. Natomiast jeżeli chodzi o producentów, to tutaj występują straty związane chociażby z tym, że powstaje część produktów odpadowych lub produktów ubocznych. Całe szczęście, że coraz więcej z tych produktów odpadowych możemy nazwać produktami ubocznymi i wykorzystać je w innej gałęzi przemysłu, czy to na paszę, czy to jako dodatki chociażby do żywności.
Też do przygotowywania posiłków możemy wykorzystywać także produkty spożywcze, które do niedawna traktowane były jako uboczne i trafiały do kosza.
Zgodnie z trendem Zero Waste, który zaczyna się rozprzestrzeniać, czy zaczął się rozprzestrzeniać już w wielu dziedzinach naszego życia, również w żywności, to takie produkty powstałe całkiem przypadkowo, na przykład podczas wytłaczania oleju czy tłoczenia soku z owoców. Produkt uboczny, który powstaje, czyli te wytłoki, możemy super zagospodarować jako komponent do różnego rodzaju produktów żywnościowych. Do tej pory były wykorzystywane one głównie na pasze lub były produktem odpadowym i trafiały wraz z odpadami na wysypisko. Teraz możemy je przekształcić i wykorzystać w żywności. Okazało się, że jest to źródło nie tylko wartościowego białka, błonnika pokarmowego, ale licznych substancji biologicznie aktywnych. Na przykład wytłoki powstały w wyniku tłoczenia na zimno oleju z siemienia lnianego. Oprócz tego, że właśnie zawierają wysokowartościowe białko, znaczne ilości, bo prawie 20% czy ponad 20% błonnika pokarmowego, to także zawierają jeszcze część oleju, a wszyscy dobrze wiemy, jak zdrowym produktem jest olej lniany. Co prawda nie każdy konsument jest w stanie się do niego przekonać, bo ma on bardzo charakterystyczny smak. Niemniej jednak w wytłokach lnianych, które mogą być dodatkiem na przykład do pieczywa czy do ciasta kruchego, sprawdza się on idealnie. Również jako na przykład dodatek do jogurtu czy kefiru. Także inne wytłoki powstałe podczas tłoczenia olej na zimno, na przykład wytłoki z pestek słonecznika, dyni, na przykład z orzechów czy chociażby z kokosa, również nadają się jako komponent do pieczywa. Wzbogacają, tak jak powiedziałam, właśnie w białko, w błonnik pokarmowy i to zarówno rozpuszczalne, jak i nierozpuszczalne i w liczne substancje biologicznie aktywne. Ponieważ są to surowce o wysokiej zawartości oleju, to zazwyczaj w takich surowcach występują znaczne ilości witaminy E, która jest naturalnym przeciwutleniaczem. No i ta witamina E również występuje właśnie w tych wytłokach, które później możemy wykorzystać jako komponent naszej żywności.
Dlatego podczas przygotowywania posiłków warto wykorzystywać wszystko to, co jeszcze raz wykorzystać można. Wracamy po przerwie.
Dom i ogród.
Tak zwane wytłoki owocowo-warzywne można wykorzystać na różne sposoby, na przykład jako dodatki spulchniające czy też zagęstniki do wypieków.
Również wytłoki powstałe w wyniku tłoczenia soku, na przykład z jabłek, z melona czy z cytrusów. Możemy wykorzystywać jako dodatki do żywności. Szerokie zastosowanie znajdują również wytłoki powstałe w wyniku przetwórstwa pomidorów. Tutaj wykorzystujemy zarówno skórki, które pozostają po tłoczeniu soku lub po produkcji przecieru pomidorowego, koncentratu pomidorowego, jak również pestki. Pestki te są źródłem kwasów tłuszczowych, wielonienasyconych, więc zarówno omega-3, jak i omega-6. I to o bardzo dobrym stosunku właśnie kwasów omega-3 do omega-6, takim najbardziej pożądanym dla naszego zdrowia, jak również licznych witamin, no i tego już wspomnianego białka i błonnika pokarmowego również. Podobnie jest z pestkami i błonkami powstałymi podczas przetwórstwa papryki. One również stanowią cenny surowiec, komponent żywności. Dodane do pieczywa w ilości do 10% otrzymujemy pieczywo w pełni akceptowalne przez konsumenta. Konsumenci wskazują, że co prawda aromat jest lekko wyczuwalny w przypadku pieczywa na przykład z produktami ubocznymi z papryki czy z pomidora. Kolor jest bardzo przyjemny, lekko różowy, natomiast tekstura tego pieczywa jest bardzo przyjemna, jest dobrze odbierana przez konsumentów, a ze względu na wysoką zawartość błonnika pokarmowego, pieczywo to dłużej utrzymuje świeżość, dzięki temu jest gotowe do spożycia, czy przydatne do spożycia przez dłuższy okres czasu i dzięki temu mamy możliwość spożyć to pieczywo do końca, nie musimy go wyrzucać jako czerstwe po 2 dniach na przykład. Te wytłoki również mogą być komponentem do produkcji makaronów. Jako dodatek do makaronów również są stosowane.
Jak i ile możemy dodać takich wytłoków?
Takie wytłoki możemy zemleć i dodawać jako zamiennik mąki pszennej. Oczywiście nie możemy go dodać nie wiadomo jak dużo. Tak, do 10% uzyskujemy pieczywo porównywalne z tradycyjnym pieczywem, można powiedzieć, sitkowym. Mniej więcej to jest tego rodzaju produkt pod względem organoleptycznym. Oczywiście możemy wytłoków wprowadzić więcej, ale im więcej dodajemy wytłoków, tym bardziej zmieniają się właściwości organoleptyczne pieczywa. Na przykład staje się ono bardziej takie gliniaste, mniej puszyste, ma mniejszą objętość. Elastyczność miękiszu też spada. Co prawda wzrasta nam wilgotność tego pieczywa, no ale niestety konsumenci są w Polsce przyzwyczajeni już do konkretnego rodzaju pieczywa. Mamy raczej dobre pieczywo, czy potrafimy zrobić dobre pieczywo, bo nie każde pieczywo w naszych piekarniach jest dobre. czy nie każdy nam smakuje. Aczkolwiek jeżeli właśnie przesadzimy z komponentem wysokobłonnikowym, to zaczynamy tracić na jakości tego pieczywa i konsument, nawet wiedząc, że jest to zdrowsze pieczywo, to tylko nieliczny konsument zdecyduje się na jego zakup regularny. Dlatego taki dodatek do 10% to jest taki złoty środek, można powiedzieć, że z jednej strony mamy znacznie podniesioną wartość odżywczą takiego pieczywa w stosunku do chleba jasnego, a jednocześnie konsument jest w stanie zaakceptować te zmienione parametry organoleptyczne typu smak, zapach, elastyczność miękkiszu czy chociażby jego barwa. Z takich surowców, które możemy wykorzystać w tym trendzie zero waste, znajdują się także nasiona roślin bardziej niszowych, na przykład pszczelnik mołdawski, jest to roślina oleista, z niego też wytłacza się olej i produkty powstałe w wyniku tego tłoczenia, czyli olej i wytłoki. Wytłoki możemy również wykorzystać jako dodatek do pieczywa. Nadają one miękiszowi pieczywa lekko zielonkawy kolor, dlatego tutaj też jest ograniczona wielkość dodatku, ale w tym zakresie do 10% jest to akceptowalna barwa produktu jak najbardziej.
Warto spróbować i z tych porad skorzystać, a doradzała Państwu dr inżynier Anna Wilkijowska, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Dom i ogród.
A teraz przenosimy się do ogrodu i powiemy o ochronie, czy też wspieraniu pszczół, bo w ogrodach nie może zabraknąć oczywiście roślin, ale nie może w nich zabraknąć także pszczół, chociaż tych cennych zapylaczy nie może zabraknąć w ogóle w naszym środowisku, bo bez nich nie będzie i nas. Dlatego zachęcamy Państwa nie tylko do zakładania ogrodów, ale także do sadzenia roślin pożytkowych. Ważne jest też właściwe stosowanie środków ochrony roślin, by nie zaszkodzić zapylaczom. Mówi prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie Piotr Różyński.
Osoby, które zajmują się uprawą swoich ogródków, z reguły ma to na celu jak gdyby zaspokojenie dwóch potrzeb. Jedna potrzeba to jest potrzeba jakiegoś sensownego spędzenia wolnego czasu, zrelaksowania się, ale nie ukrywajmy też, że w znacznej mierze chodzi tu o to, żeby pozyskać żywność, co do której mamy pewność, że ona jest w 100% zdrowa, a więc pozbawiona udziału niepotrzebnych substancji chemicznych, tudzież nie jest intensywnie nawożona w sposób sztuczny. Dlatego też warto jak gdyby zwrócić uwagę, że takim czynnikiem plonotwórczym, szczególnie jeżeli chodzi o te uprawy, które wymagają zapylenia, są między innymi pszczoły. No oprócz pszczół także i dzikie zapylacze, jak czmiele, pszczoły samotnice, ale to one w znacznej mierze decydują o tym, jaki będzie plon chociażby ogórków, chociażby porzeczek, no także i nawet winogron, może w mniejszym stopniu roślin takich jak słonecznik. Ale też, o ile nie pszczoły, to inne owady też tutaj ważną rolę odgrywają. Do tego dodamy szereg roślin owocowych, czereśnie, wiśnie, jabłka, gruszki i tym podobne. Dlatego też zachęcamy do tego, aby stosować środki ekologiczne. Są one być może droższe, chociaż niekoniecznie. Na pewno dają gwarancję to, że nasza żywność będzie bezpieczniejsza. Oczywiście zarówno środki konwencjonalne, jak i środki ekologiczne powinniśmy stosować o właściwych porach, a szczególnie zwracać uwagę na to, żeby nie stosować takich środków w czasie oblotu. Zwracać też należy uwagę na to, co rośnie pod na chociażby drzewem, które pryskamy, bowiem ten środek także znajdzie się na roślinach rosnących poniżej.
Warto też uprawiać rośliny, które pomogą pszczołom i innym zapylaczom.
Zachęcamy też do tego, aby przyczyniać się, aby pszczoły, które mieszkają w naszej okolicy, miały pewien komfort bytowania przez cały rok, tudzież dbałości o dzikie zapylacze, które wymagają stałego dopływu pokarmu, bo one nie gromadzą najczęściej zapasów, tak jak pszczoły, które potrafią tam nawet i kilku czy kilkunastodniowy okres niedoboru pokarmu z zewnątrz przetrwać. Żeby nie do końca jak gdyby porządkować teren, który mamy wokół siebie, zostawić w miarę możliwości oczywiście jakiś kawałek, nazwijmy to w dzikości, tak, żeby tam ta roślinność mogła sobie rosnąć taka, jaka na danym terenie występować powinna. Warto też zwrócić uwagę, aby w nasadzeniach używać roślin, które mogą dostarczyć nektaru lub pyłku pszczołom i oczywiście też dzikim zapylaczom. A więc starać się unikać drzew i krzewów iglastych, starać się, że tak powiem, w miarę możliwości ograniczać tereny przeznaczane pod strzyżone często trawniki i tym podobne praktyki, tak? Wracając do kwiatków, które, że tak powiem, były typowe dla naszych dawnych ogrodów przydomowych, no tutaj można zwracać uwagę na to. Najprostszym tutaj takim rozeznaniem, nawet dla osób, które nie znają się na kwiatkach, to bardzo cenne dla pszczół są te kwiatki, które mają pojedynczy rząd płatków, tak? A więc te kwiaty tak zwane pełne, jak piwonie, róże pełne, czy też bzy, nie będą dla pszczół użyteczne, pomimo że pięknie kwitną.
A jeżeli mówimy o stosowaniu różnego rodzaju środków ochrony roślin, to warto pamiętać o stosowaniu takich preparatów wieczorem po oblocie pszczół.
Generalnie zasada jest taka, że nie powinniśmy się sugerować do końca jakimiś godzinowymi rozkładami, ale starać się odczekać aż do ustania oblotu pszczół. Szczególnie chodzi o te dni, kiedy ten dzień jest dosyć długi, często jest dosyć ciepły wieczór i szczególnie na przykład na plantacjach malin zauważamy, że pszczoły do w zasadzie samego zmroku po tej plantacji latają i jeszcze starają się jakiś tam nektar zebrać, a przy okazji no, wykonać tą robotę zapylania. No, u nas jak gdyby nie dostrzegamy jeszcze problemu z zapylaniem, więc siłą rzeczy jak gdyby przeświadczenie o tym, że ma ono znaczenie, no jest jeszcze takie nie do końca, tak? Dopiero gdy się okaże, że jest problem, no to wtedy już sami jak gdyby plantatorzy podnoszą larum, czego dowodem jest jak gdyby fakt, że kiedy nastąpił problem z tak zwanym CCD, czyli nagłymi upadkami rodzin w Stanach Zjednoczonych, to nie pszczelarze jak gdyby pierwsi podnieśli larum, tylko plantatorzy migdałów, którzy szybko wykalkulowali, jakie z tego tytułu mają problem, że pogłowie pszczół się na tym terenie zmniejszyło. Pszczelarze wyregulowali to sobie ceną za usługę, natomiast no, pszczołom nie da się wytłumaczyć, że właściciel wziął dwa razy więcej, więc one muszą pracować dwa razy szybciej. One zrobią tyle, ile mogą.
A jakie pożytki lubią oblatywać jeszcze pszczoły i inne zapylacze? O to też podpytamy.
Dom i ogród.
Jakie ogólnie rośliny zaliczamy do tych roślin miododajnych, pożytkowych dla pszczół?
No tutaj jest sytuacja taka, że większość roślin jak gdyby stara się przywabić zapylacze nektarem, tak? Bo oczywiście pyłek jest ważny w życiu zapylaczy, ale rośliny z reguły jako wabiciela stosują nektar. No i tutaj można powiedzieć, że mamy rośliny dziko żyjące, ale też i rośliny, które rosną w ogrodach. No będą też z kolei podzielone na rośliny użytkowe, typowo użytkowe, tak jak drzewa owocowe, tak krzewy owocowe, czyli malina, porzeczka, jeżyna, agrest, krzewy i drzewa ozdobne, na przykład no, pięknie kwitnąca na wiosnę forsycja, pomimo swojej żółci, no na pszczoły jak gdyby jest nieużyteczna, ale już na przykład wierzba, praktycznie każdy rodzaj wierzby, jeżeli pozwolimy jej się rozrosnąć i zakwitnąć, jest przez pszczoły wykorzystywana. Z drzew dużych, no to jest lipa, klon, zarówno ten klon pospolity z tymi ostrymi zębami, jak i taki piłkowate klon jawor, akacja, znaczy pseudoakacja w zasadzie, tak ją nazywam akacja, ale to jest pseudoakacja, czyli grochodrzew, robinia akacjowa, inaczej zwana. Także te drzewa warto jak gdyby w swojej okolicy sadzić.
A na jakie pożytki pszczoły lubią szczególnie latać?
Pszczoły przede wszystkim chętnie latają na te pożytki, które są, tak. Przede wszystkim muszą one być. No z reguły pszczoły nie mają preferencji co do tego, na jakie pożytki latać. Oczywiście, jeżeli są rośliny, które w danym czasie nektarują nieco lepiej, no to pszczoły będą się na tych roślinach skupiać. No ale z reguły jest tak, że pszczoła, jak każde inne stworzenie, potrzebuje pokarmu zróżnicowanego. I tu szczególnie takim dowodem jest fakt analizy pyłkowej miodu i okazuje się, że oprócz tych głównych pyłków i no zakładamy, że udział nektarów z tych roślin jest największy w danej porcji miodu, to mamy też szereg pyłków innych, po to, żeby to jak gdyby stanowiło pewne uzupełnienie, tak, tych różnego mikroelementów. Przyjmuje się, że rodzina ma się dobrze w sytuacji takiej, kiedy w rodzinie znajduje się pyłek co najmniej z 5 różnych roślin, tak. Ona wtedy ma się dużo lepiej, niż by miała jeden pyłek, chociażby z najlepszej z nich, czyli zawierającej najwięcej białka, najbogatszą w aminokwasy. I jeszcze kawałek sierpnia, tak. I tutaj jest to bardzo zły moment, bowiem pszczoły zaczynają wychowywać pokolenie zimowe. I ono idzie w gorszej kondycji do zimy, no i siłą rzeczy gorzej zimuje, jak gorzej przezimuje, no ma gorszy start i jest problem jak gdyby z prowadzeniem tej rodziny w ciągu sezonu. A jeszcze dołoży się kolejna ta susza, powiedzmy lipcowa, która nie jest jedynym z powodów, no bo przede wszystkim jest powodem brak roślin wtedy kwitnących, tak?
Tak jak i w kwestii żywienia człowieka, dieta powinna być zróżnicowana. A co w przypadku nawadniania? Czy warto w ogrodach tworzyć poidełka dla pszczół, bo o tym dużo się mówi, na przykład w czasie upałów?
To znaczy się poidełka w ogrodach nie do końca. Nie do końca ten pomysł mi się podoba z tego względu, że to nie jest tak, że pszczoła leci, musi się napić. Poza tym jest sytuacja taka, że w okresach suszy pszczoły bardzo skrzętnie wyszukują źródeł wody, tak? Szczególnie wody, która jest pachnąca w jakiś sposób, czyli gdzieś tam w oczkach wodnych, no i przede wszystkim ciepła, tak? Dlatego też, jeżeli pszczoły zaczną przylatywać, no to staną się dla nas uciążliwe, tak? Ich to tam, to nie jest rzecz ratująca im życie, bo one powinny mieć to zapewnione przez pszczelarza w obrębie pasieczyska, bądź korzystać z naturalnych zbiorników. Natomiast jeżeli zwabimy pszczoły, one będą to pamiętały, tak? No chyba, że chcemy, tak? Ale szczerze mówiąc, to ten pomysł jak gdyby to jest taki, no powiedzmy po to, żeby pochylić się nad tą biedną pszczołą, tak? No ale w tej sytuacji często jest tak, że pszczelarz wystawi poidło, woda u sąsiada jest z różnych względów dla pszczół o 1 stopień atrakcyjności atrakcyjniejsza. No i sąsiad no, ma problem, tak? Bowiem pszczoły zamiast korzystać z poidła korzystają tam z jakichś przecieków, często z przeciekających kranów, tak? Gdzie to tam przecieka, gdzieś później leci po murze ładnym takim cieniutkim strumyczkiem, a w zasadzie samą taką wilgocią się rozlewa. Także no ten akurat, no, często jest to w prasie i pokazywane i w multimediach różnego rodzaju, tak? W internecie, ale no ja osobiście uważam, że tu akurat takiej konieczności nie ma. Natomiast posadzenie rośliny, która będzie kwitła w drugiej połowie lipca i dostarczała nektaru albo pyłku i podlewanie tejże rośliny, no to tak się zgodzę.
O czym mówił prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie Piotr Różyński. Chrońmy więc pszczoły.